Witam Was, braterstwo, bardzo serdecznie i chciałbym sprostować słowa brata Marka. To nie ja Was zaszczycam swoją obecnością, ale Wy zaszczyciliście mnie zaproszeniem do tego, aby Wam usłużyć, kochane braterstwo. Zanim przejdę do tematu, chciałbym przekazać pozdrowienia od mojej społeczności w Poznaniu. Bracia i siostry, wiedząc, że wyjeżdżam i że będę też u braterstwa, prosili o przekazanie chrześcijańskich pozdrowień. Również nasza córka, która jest aktualnie w Budapeszcie ze swoim mężem, ma męża Węgra i też prosiła, żeby przekazać pozdrowienia. Również moja teściowa, mojej żony mama prosiła o przekazanie pozdrowień. Także nie tylko zbór, ale też osoby tutaj z naszej rodziny przekazują Wam, braterstwo, bardzo serdeczne, braterskie pozdrowienia. Dziękuję. Kochani braterstwo, zanim przejdę do wykładu, chciałbym powiedzieć, że bardzo intensywny okres ostatnio mieliśmy, taki czas naprawdę rzeczy radosnych i smutnych. Jesteśmy przejazdem, w zasadzie zastanawialiśmy się nawet, czy nie prosić o przełożenie tej usługi, ponieważ dwa dni temu był pogrzeb ojca naszego nowego zięcia, bo 26 lipca nasza córka wyszła za mąż właśnie za swojego kochanego Ondrasza, który jest Węgrem, mieszka w Budapeszcie. Okazało się, że krótko po ślubie jej tata zmarł, bardzo ciężko chorował, dostał wylew, umarł. Pojechaliśmy na pogrzeb, tam bardzo długo trwają te procedury pogrzebowe, także pogrzeb dopiero odbył się przedwczoraj. I powiem braterstwu jeszcze tak w dwóch słowach, że nie widziałem jeszcze takiego pogrzebu, ponieważ ciało zostało skremowane i tam na Węgrzech oczywiście są też normalne pogrzeby, gdzie człowiek jest normalnie chowany i nawet po skremowaniu są też takie szafeczki, gdzie się tą urnę z prochami chowa. Natomiast tutaj rodzina zadecydowała, że te prochy zostaną jakby rozproszone. Jest taki ogromny trawnik, jest takie urządzenie, które rozpyla te prochy. Są takie fontanny, które zmywają. Ten proch spada w postaci deszczu na trawnik. I tak naprawdę po człowieku zostaje tylko taka tabliczka z imieniem, nazwiskiem na takim obelisku. I tam rodzina może przyjść, posiedzieć, pomyśleć sobie o tym zmarłym, ale ze zmarłego już nic nie pozostaje materialnego takiego, co gdzieś by można było powiedzieć, że to jest tutaj ten człowiek pochowany w tym miejscu. I to było dla nas bardzo, bardzo dziwne, niesamowite i takie nieintuicyjne, bo jak się czyta Pismo Święte, to jednak patriarchowie dbali o kości, o tych zmarłych, przenosili je nawet. Natomiast Pismo mówi, że z prochu powstaliśmy, w proch się obracamy i tak naprawdę jest to taki cykl, który dla mnie osobiście był trochę szokujący, to co się dzieje tam z tymi prochami zmarłych, ale tak naprawdę ten proch wraca z powrotem do prochu. I tak to braterstwo z uroczystości weselnej przyszliśmy do uroczystości pogrzebowej. Jeszcze w międzyczasie nasza córka, która ma się wyprowadzić do Krakowa, mają zamieszkać w Krakowie, mają być w zborze w Wieliczce, podjęła decyzję o chrzcie i mieliśmy i ślub, i chrzest, i pogrzeb, i tak wszystko mamy skumulowane, tak jakby, nie wiem, naprawdę nie wiemy, czy się cieszyć, czy się martwić, czy być weseli, czy się smucić. Z pewnych rzeczy się cieszymy, jednocześnie tutaj są takie przykre rzeczy, no ale tak się po prostu w życiu układa. I też ten wykład, który chciałbym Wam dzisiaj, braterstwo, powiedzieć, on troszeczkę też ma związek z tymi przeżyciami, które ostatnio nas spotykają, ponieważ chciałbym powiedzieć o drodze chrześcijanina. Droga chrześcijanina od człowieka grzesznego do człowieka doskonałego. Taki temat, może jesteście rozczarowani, ale chciałbym go naświetlić Wam z takiego punktu widzenia, żebyście też zrozumieli, że pewne rzeczy, które się w naszym życiu dzieją i to, co nas spotyka, nie jest przypadkowe i że warto przyjąć taki, a nie inny punkt widzenia, kiedy się patrzy na to, co nas w życiu spotyka. Spotykają nas różne rzeczy. Często bieg życia nas tak zaskakuje, że zadajemy sobie w ogóle pytania, co to wszystko znaczy, czy może straciłem Bożą łaskę, czy to są jakieś kary, czy coś może robię nie tak, czy jakoś jeszcze inaczej tutaj Bóg postępuje, czego często możemy nie rozumieć. I chciałbym ten temat o tej drodze chrześcijanina podzielić na dwie części. Od człowieka grzesznego, tak jak powiedziałem, droga chrześcijanina od człowieka grzesznego do człowieka doskonałego jakby przebiega w dwóch etapach. Od człowieka grzesznego do człowieka, który nie grzeszy i od człowieka, który nie grzeszy do człowieka doskonałego, bo sam fakt niegrzeszenia nie powoduje jeszcze, że jesteśmy doskonali, że stajemy się doskonali, bo tak nie jest. I drodzy braterstwo, chciałbym oprzeć ten fragment, ten wykład, chciałbym oprzeć o fragment Słowa Bożego z Dzieł Apostolskich z 26 rozdziału. To jest ciekawy fragment. Apostoł Paweł przemawia przed królem Agrypą, opowiada mu historię swojego nawrócenia. Jak był Żydem, jak prześladował chrześcijan. Wiersz 9 mówi tak, opowiada to królowi Agrypie. Ja sam również uważałem, że należy wszelkimi sposobami występować przeciwko imieniu Jezusa Nazareńskiego, co też czyniłem w Jerozolimie, gdy otrzymałem pełnomocnictwo od arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych. Kiedy zaś skazywano ich na śmierć, ja głosowałem za tym. Był człowiekiem, który uważał, że należy chrześcijaństwo wytępić po prostu przelewając krew, należy tych ludzi po prostu wybić, należy ich wyeliminować, pozbawić życia i wtedy to ten zabobon taki, który wykrzywia w zasadzie judaizm, odciąga ludzi od Mojżesza, zniknie. I później opowiada temu królowi, że w tych okolicznościach oczywiście opowiada, że nawet w innych miastach dręczył i w tych okolicznościach jadąc do Damaszku z pełnomocnictwem i z poleceniem arcykapłanów ujrzałem o królu w południe w czasie drogi jasność, światłość z nieba, jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną. A gdy wszyscy padliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Braterstwo, większość z was zna tą historię. Blask, który go olśnił, przestał widzieć. Apostoł Paweł, ja rzekłem: kto jesteś, Panie? A Pan rzekł: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale powstań i stań na nogach swoich. Jezus rozmawia tutaj z Szawłem, jeszcze wtedy faryzeuszem, który no nienawidził chrześcijaństwa, nienawidził imienia Jezus. Jezus z nim rozmawia i przekazuje mu istotę Ewangelii, istotę tego, co ma głosić, co ma w ogóle robić, że powołuje go na swojego sługę. Zobaczcie, braterstwo, powstań i stań na nogach, ten wiersz 16, albowiem po to ci się ukazałem, aby ci ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, których ci się pokażę. Jesteś sługą, będziesz mi służył, będziesz świadectwem. Będziesz mówił o tym, co teraz przeżywasz, że mnie spotkałeś, że ze mną rozmawiałeś, co ja ci powiedziałem, jakie ci polecenia wydałem i jeszcze będziesz świadczył o innych rzeczach, których doświadczysz, będąc chrześcijaninem. Wybawię cię od ludu tego i od pogan, do których cię posyłam, czyli i od Żydów cię wybawię, Żydzi nie będą mogli cię zabić, tak jak ty usiłowałeś zabijać chrześcijan, tak inni oczywiście też działają w takim samym duchu, będą cię chcieli zabić, jak się czyta Dzieje Apostolskie, to widać, jak często pragnęli Żydzi śmierci apostoła Pawła. Wybawię cię od ludu tego i od pogan, do których cię posyłam. Poganie też nie mogli pozbawić życia apostoła Pawła wtedy, kiedy Bóg jeszcze takiej decyzji nie podjął. Teraz wiersz, braterstwo, 18 w zasadzie streszcza całą misję Jezusa Chrystusa. Streszcza wszystko to, co Jezus chciał, żeby apostoł Paweł czynił i wśród Żydów, i wśród pogan. Jego dzieło, w czym miał służyć Jezusowi, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga. Trzy rzeczy. Bardzo często się na ten fragment powołuje, głosząc w zakładzie karnym, bo też mam okazję od czasu do czasu być w zakładzie karnym i tłumaczę tym ludziom, którzy tam są, że tutaj jest pokazany stan człowieka, który żyje bez Boga, który ma mieć otwarte oczy, a zatem ma zamknięte oczy. Nikt mu nie powiedział, że można te oczy otworzyć, tylko ludzie w tym świecie siedzą tak, jakby mieli wszyscy pozamykane oczy, braterstwo. Wy im coś mówicie, staracie się coś im pokazać, nie dociera to, nie widać tego, oni się tego obawiają, oni tego nie chcą, to jest coś dziwnego dla nich, coś, co się wydaje takie jakieś może i niebezpieczne, nie wiem, w czym by się miało okazać niebezpieczne, ale mają takie poczucie. kiedy udało nam się w naszej firmie namówić handlowca do tego, żeby zaczął czytać Pismo Święte. Jest taki zwycięski plan czytania Biblii, można to znaleźć w internecie, pewnie wam wspominałem już o tym, bo jestem tego gorącym zwolennikiem. Przez rok można przeczytać całe Pismo Święte. Czyta się w tym planie, przez cały rok się czyta całe Pismo Święte, ale Ewangelię i psalmy i przypowieści czyta się dwa razy, a Stary Testament jest ułożony chronologicznie, według wydarzeń, od najwcześniejszych do tych najpóźniejszych. Bardzo dobrze się to czyta, bo człowiek ma taki przekrój tego, co się w Starym Testamencie, co jest wszystko opisane, i zdołaliśmy namówić ze Sterką naszego handlowca, żeby zaczął czytać Biblię właśnie w tym zwycięskim planie czytania Biblii. I jak jego żona się dowiedziała, bo on pracuje przez tydzień w Poznaniu, jedzie na weekend do domu, do Płocka, jak się dowiedziała, że on zaczął czytać Pismo Święte, a jest bardzo przychylna i nam, i w ogóle nie chodzą do kościoła, są tacy bardziej antyklerykalni, może bo są wierzący, ale tacy nie za bardzo za kościołem katolickim. I jak się dowiedziała, że on czyta Pismo Święte, to mówi: to aż tak, Robert, to aż tak. Nie wiem, co to miało znaczyć w latestu, ale że już chyba tak już gdzieś odpływa, czy już ma jakiś tam wyprany mózg, czy coś takiego. Ale tak jak nam to opowiadał, to się śmiał, potem jej opowiadał, co tam wyczytał w Piśmie Świętym, i on to zaciekawiło, i tam ta pierwsza obawa taka jakaś minęła, ale to jak nam opowiadał na początku, to jest to takie właśnie zastanawiające, dlaczego ludzie tak reagują. A ten fragment 18 tłumaczy, ten wiersz 18 tłumaczy, aby otworzyć ich oczy. A zatem ludzie mają zamknięte oczy. Ale zobaczcie, co jest dalej napisane. Odwrócić od ciemności do światłości, czyli są w ciemności. I ktoś by mógł powiedzieć, to jest już bez sensu, bo jak ktoś ma zamknięte oczy, to jest tak, jakby był w ciemności. Ale diabeł stosuje podwójny sposób zabezpieczenia, żeby do ludzi nic nie docierało, braterstwo. Nie? Nie tylko, że mają zamknięte oczy, czyli mają umysły tak nastawione, żeby nie patrzeć na pewne rzeczy, ich nie widzieć, to jeszcze generalnie jest taki cały szum informacyjny. To, że powstaliśmy przez ewolucję, to, że może nas kosmici tutaj zasiali na Ziemi, że tam ta cała nasza planeta zostanie zniszczona, że może nie zostanie zniszczona, że jakąś drogą ewolucji nam się wykształcą jakieś wielkie mózgi, będziemy super inteligentni, przenosić się może w przestrzeni czasie, i ludzie w ogóle nie wiedzą, w co wierzyć, i oni w ogóle, nawet jak ktoś otwiera swoje oczy i chce coś w tym świecie zobaczyć i coś chce osiągnąć i czuje, że no nie chce siedzieć w takiej ciemności, chce wiedzieć, po co żyje i czy jest Bóg i co czeka ludzkość, co go samego czeka, to jeszcze jest ciemność wokoło, nic nie wiadomo. I taki podwójny sposób zabezpieczenia działa. Bóg w specjalny sposób musi podziałać na człowieka, żeby go z tego wyrwać. I zobaczcie ten trzecia część. I od władzy szatana do Boga. Jak długo człowiek ma zamknięte oczy, siedzi w ciemności, jest pod władzą szatana. Dopiero wtedy, kiedy otwiera oczy, kiedy ta światłość jest rozświetlona, Jezus Chrystus jest światłością świata, który to wszystko oświetla, jest drogą tak naprawdę. Jezus jest drogą, czyli naśladując Go można dojść do życia wiecznego. I wtedy przechodzi się spod władzy szatana do Boga. Dopiero wtedy człowiek znajduje się pod Bożą opieką, dopiero wtedy tak naprawdę wchodzi w kontakt, w społeczność, w relacje z Bogiem. Ten podwójny sposób zabezpieczenia braterstwa jest bardzo skuteczny. Zresztą sami doświadczacie tego, bo mając kontakty z ludźmi tego świata, to jest nawet zniechęcające, że można mówić. Pamiętacie na pewno swój ten pierwszy okres, kiedy poznaliście Boga, kiedy poznaliście Słowo Boże i siedzieliście z ludźmi, a ludzie po prostu, no tak jakby naprawdę mieli pozamykane oczy, byli w ciemności, w ogóle nie reagowali na to, co słyszą. Podwójny sposób zabezpieczenia jest bardzo dobry. Kiedy zaczęto produkować pierwsze samoloty, kiedy były próby z samolotami, to samolot miał jeden silnik. Te konstrukcje były niedoskonałe, więc ci, którzy tam próbowali latać, to jak ten silnik przestawał działać, to się rozbijali. Dopiero ktoś kiedyś pomyślał, że przecież można drugi silnik umieścić w samolocie. Jak ten pierwszy przestanie działać, to na tym jednym można wylądować. I Bóg tak samo, przewidując, że będziemy żyć w złych warunkach, zdublował nam pewne organy. Mamy dwoje płuc, mamy dwie nerki, mamy dwoje oczu, dwoje uszu. W razie jakiejś awarii jednego z narządów mamy jeszcze drugi, możemy żyć. No, część mamy pojedynczych niestety, ale część mamy podwójnych, ponieważ podwójne zabezpieczenie zawsze się sprawdza, braterstwo. I zdublowanie organów też bardzo często ratuje nam życie. I tutaj apostoł Paweł otrzymał misję, w jaki sposób, co ma robić w stosunku do ludzi nienawróconych. powiedział Jezus mu, jaki skutek będzie osiągał, że będzie otwierał oczy, wyprowadzał z ciemności do światła, spod władzy szatana do Boga, i powiedział mu też Jezus, w jaki sposób ma to zrobić. Tego już nie tłumaczy królowi Agrypie, ale tłumaczy tak. Dlatego też, królu Agrypo, nie byłem nieposłuszny temu widzeniu niebieskiemu, lecz głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, potem w Jerozolimie i po całej krainie judzkiej, czyli tutaj i poganom, i Żydom, i poganom w innych miejscach, aby się upamiętali, greckie słowo metanoia oznacza zmianę myślenia, żeby ludzie zmienili myślenie i nawrócili do Boga, i zwrócili się, tekst grecki mówi, żeby się zwrócili, żeby powrócili do Boga, żeby przyszli do Boga, czyli samo otwarcie oczu i zrozumienie tego, w jakim stanie się jest, czyli ta zmiana myślenia, że źle żyłem, źle postępowałem, to nie było dobre. To moje życie prowadziło do jakiejś beznadziei, do upadku, do grzechów, do nieszczęścia, do poczucia klęski w życiu. To sama zmiana myślenia nie pomaga. Jeszcze trzeba nawrócić się, czy powrócić do Boga, przyjść do Boga i spełniać uczynki godne upamiętania. To wszystko, braterstwo. To jest cała Ewangelia. Kiedy ludziom głosimy Ewangelię, mówiąc im o Jezusie Chrystusie, że źle postępują, że muszą zmienić swoje myślenie, że muszą przyjść do Boga, muszą szukać u Boga pomocy, przejść spod władzy szatana do Boga, bo inaczej cały czas są pod władzą szatana, są deptani, utrzymywani w ciemności, te oczy są cały czas im zamykane, i aby spełniali uczynki godne upamiętania. Spełnianie uczynków godne upamiętania to jest to, co Jakub mówi, że wiara bez uczynków jest martwa tak naprawdę, że muszą iść za każdą zmianą myślenia, muszą iść uczynki. I wy to doskonale, braterstwo, wiecie, bo przecież żyjąc w tym świecie, kiedy poznaliście Boga, doszliście do wniosku, że pewne rzeczy robiliście źle, przestaliście je robić, czy to były grzechy, rzeczy, które się Bogu nie podobają. O pewnych rzeczach dowiedzieliście się, że powinno się je robić, że one są właściwe, a nie robiliście ich wcześniej, więc zaczęliście to robić. Modlić się, szukać społeczności z Bogiem, czytać Jego Słowo, mieć kontakt z wierzącymi, napełniać się Duchem Świętym. To wszystko, co człowiek powinien robić, i to robicie, staracie się robić, tak jak każdy z nas. I to jest, braterstwo, to, co apostoł Paweł usłyszał, że muszą iść za tym uczynki godne upamiętania, czyli zmiana w postępowaniu, nie tylko zmiana w myśleniu, ale też zmiana w postępowaniu. I to jest stan taki, w którym jesteśmy usprawiedliwieni przed Bogiem. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa jesteśmy usprawiedliwieni, czyli te grzechy popełnione do tej pory są nam wybaczone, zostały nam wybaczone. To się nazywa wymazanie, na przykład w zakładach karnych, kiedy ktoś jest skazany, to jest rejestr skazanych prowadzony. Jak kogoś przyjmujecie do pracy, możecie sprawdzić go w rejestrze skazanych, czy był karany, czy nie. Ale po iluś latach, już w tej chwili nie wiem, to jest chyba 5 czy 7 lat, następuje wymazanie, czyli takim czarnym flamastrem jest w tym rejestrze, to było kiedyś, jak jeszcze były księgi, stąd to wiem, bo mi to opowiadali. W tej chwili chyba się po prostu wykasowuje w komputerze, ale czarnym flamastrem, takim, wiecie, wodoodpornym się zakreślało i było wiadomo, że ten człowiek był karany, ale już nic nie można było przeczytać, za co był karany, bo to już uległo wykreśleniu. I tak samo przez wiarę w Jezusa Chrystusa grzechy, które popełniliśmy do tej pory, są wymazane, wykreślone, nie ma ich, jest tylko pamięć o tym, że coś takiego było, ale Bóg nas nie rozlicza, ani nas nie karze z tych rzeczy, i przez wiarę w Jezusa Chrystusa dostępujemy czegoś tak cudownego. Ale czy to już jest stan doskonałości, braterstwo? Nie, to nie jest stan doskonałości. Stan doskonałości to jest coś innego. Nasz Pan był doskonałym człowiekiem i trudno powiedzieć, że my, kiedy decydujemy się na życie z Bogiem, tak naprawdę, kiedy poznajemy Jezusa Chrystusa, Słowo Boże, zmieniamy swoje złe postępowanie, staramy się postępować dobrze, że już jesteśmy tacy jak Jezus, bo to jest jeszcze... To by było za śmiałe tak powiedzieć, byśmy troszeczkę chyba tutaj przesadzili, może nawet nie troszeczkę, tylko bardzo mocno. I to, co wam powiedziałem, braterstwo, to jest taki pierwszy etap. Pierwszy etap od człowieka grzesznego do człowieka, który nie grzeszy, który stara się postępować sprawiedliwie, stara się spełniać wolę Bożą, stara się odrzucać wszystkie grzechy, pokutować za nie, to wszystko, co wiąże się z procesem pokuty, czyli uświadomienie sobie, zmiana myślenia, żal za to, wynagrodzenie komuś, jeżeli można to zrobić, jakieś zadośćuczynienie za złe rzeczy, jeżeli się kogoś skrzywdziło, ale to jeszcze nie jest koniec tej drogi chrześcijańskiej. Droga chrześcijańska przebiega przez dwa etapy. Od człowieka, który już nie grzeszy, który można powiedzieć jest usprawiedliwiony, czyli grzechy popełnione są mu zapomniane i stara się postępować dobrze, ale to jeszcze nie jest doskonałość. Drugi etap, braterstwo ma doprowadzić do doskonałości. Ja wiem, żeście się z tym już osłuchali, że tak, że Bóg wystawia nam doskonałość jako wzór, wystawił nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, który przyszedł tutaj, był w 100% człowiekiem, można było mu się przyjrzeć i zobaczyć, jakim jest człowiekiem. I nikt w niczym nie uchybił, braterstwo, w niczym nie zgrzeszył, nigdy nie postąpił źle. Ja kiedyś, kiedy dotarło do mnie z Nowego Testamentu, że Bóg oczekuje od nas, żebyśmy kochali Jego, żebyśmy kochali Jezusa Chrystusa, to tak się zastanowiłem kiedyś, czy ja tak naprawdę kocham Jezusa, bo Bóg to zawsze był jako ten, który no to wszystko stworzył, ten Ojciec w niebie, który gdzieś troszczy się, gdzieś mnie tam znalazł, pociągnął do siebie. Ale zastanowiłem się tak kiedyś, czy ja tak naprawdę kocham Jezusa i doszedłem do wniosku, że w zasadzie nie, że znam po prostu historię życia Jezusa, wiem, co Mu zawdzięczam, ale tak naprawdę nie nazwałbym tego miłością. I wiecie, braterstwo, co zrobiłem? Przeczytałem Ewangelię. Przeczytałem tak, jak leci, jedną Ewangelię, drugą Ewangelię, pod kątem tego, jakim był człowiekiem. Jakby żył tutaj między nami, jak się zachowywał, co odpowiadał, jak reagował, jak po prostu wyglądało jego życie, te takie sytuacje, które są opisane w Ewangeliach. I muszę wam powiedzieć, że to było niesamowite, tak przeczytać Ewangelię pod kątem tego, czy Jezus był fajny, czy nie był fajny, czy był sympatyczny, czy można by go było polubić, gdyby był tutaj między nami w zborze. I wtedy zacząłem zdawać sobie sprawę z tego, że Jezus to jest jednak postać wielkiego formatu, braterstwo, że to był człowiek, który i potrafił odpowiedzieć ostro, i potrafił łagodnie odpowiedzieć, i pocieszyć, i zachować się wobec kogoś, kto wymagał podniesienia, podtrzymania, ale też potrafił ostro przyłożyć tym, którzy tacy chodzili napuszeni i zajmowali pierwsze miejsca w synagogach. Był człowiekiem naprawdę takim, którego, tak prawdę mówiąc, polubiłem dopiero wtedy pierwszy raz, tak pomyślałem sobie tak o nim ciepło, że jest po prostu kimś, kogo się po prostu lubi, by się go polubiło, gdyby był tutaj człowiekiem między nami. I to był taki punkt wyjścia do tego, żeby zupełnie inaczej spojrzeć na Jezusa wtedy. Nie jako na taką, wiecie, postać, która dokonała jakiegoś dzieła, gdzieś z jakiegoś majestatu tu przyszła, zrobiła coś i poszła, ale że to mógł być nasz brat, ktoś bliski, kogo się darzy sympatią, kogo się zaprosi do domu, bo sprawia przyjemność kontakt z takim człowiekiem. I my tak często robimy, że jak nam sprawia kontakt z kimś przyjemność, tego zapraszamy do domu, chcemy mieć jak najwięcej kontaktów, jak najwięcej czasu spędzać z tą osobą. I tak właśnie jest z Panem Jezusem. I moim zdaniem, braterstwo, to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że tak naprawdę za tym, co my czytamy w Słowie Bożym, muszą iść jakieś konkretne czyny. Że to nie może być tylko zmiana myślenia, że już wierzyliśmy źle, a teraz wierzymy dobrze, ale że zmieniamy całe swoje nastawienie i do Jezusa, i do naszego Ojca w niebie, i do siebie nawzajem, i do naszych rodzin, i do wszystkich ludzi wokoło. I to jest coś, o czym będę chciał wam teraz powiedzieć. Czyli od człowieka, który jest usprawiedliwiony, który nie grzeszy w taki jawny sposób, oczywiście te grzechy się zdarzają, ale nie jest to życie w grzechu, tylko tak jak żyliśmy do czasu nawrócenia, że żyliśmy postępując źle, pełniąc jakieś uczynki, to było częścią naszej osobowości, ale od pewnego czasu ucięliśmy to i zaczęliśmy, oczywiście takie upadki mogą nam się przydarzać, ale to są tylko upadki, za które my przepraszamy, ale nie żyjemy w stanie grzechu, o czym to Pismo Święte też wyraźnie rozróżnia. A jako taki przyczynek do tych rozważań o tym drugim etapie chciałbym was trochę zaskoczyć, braterstwo, i taki niewyraźny fragment wam przeczytać. Mówię niewyraźny, dlatego że bardzo często my jako badacze Pisma Świętego nie za bardzo ten fragment lubimy. Bardzo często chrześcijanie ewangeliczni się na niego powołują, ale jest to wspaniały i głęboki fragment, który pokazuje tą drugą część tego życia chrześcijańskiego i to jest rozmowa Pana Jezusa z Nikodemem, Ewangelia Jana, trzeci rozdział. Nikodem to był ciekawy człowiek. Wiersz pierwszy mówi, a był człowiek z faryzeuszów, czyli faryzeusz imieniem Nikodem, dostojnik żydowski, przyszedł do Jezusa w nocy, nie chciał się pokazać. Ja znam sytuację, kiedy jak zaczęły się pewne rozłamy, to jeden z braci do mojego przyjaciela, też brata, mówi, wiesz co, odwiedzę cię, ale gdzie bym mógł zaparkować tak z tyłu domu, żeby inni nie widzieli, że ja do ciebie przyjechałem samochodem, bo mój samochód rozpoznają, to gdzieś bym musiał z tyłu domu zaparkować, żeby nie widzieli. Mówi, od razu mi się z Nikodemem skojarzył, mówi ten brat, że chce mnie odwiedzić, ale tak inkognito, żeby nikt nie wiedział, że on go tam odwiedził. Ten przyszedł do Jezusa w nocy, rzekł mu, mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynić, jeśli by Bóg z nim nie był. Czyli to był człowiek, który wierzył w Jezusa Chrystusa. To nie był, bo bardzo często oni też, o nauczycielu, my wiemy, że ty nie zważasz na osoby, i podchodzili i kusili Pana Jezusa, starali się go złapać na jakiejś tam wypowiedzi niepoprawnej politycznie, ale to była szczera wypowiedź. Przychodzi do Pana Jezusa i mówi, my wiemy, że ty jesteś od Boga. Zresztą część faryzeuszów i saduceuszów, część Sanhedrynu nawet się przecież nawróciła. Niektórzy się wstydzili i nie ujawniali tego. Ale on tutaj mówi w imieniu tych, którzy tej frakcji takiej, która wierzyła w Jezusa Chrystusa. Jezus dokonywał cudów, jakich nikt nigdy nie dokonywał cudów, które miał dokonywać Mesjasz, więc oni tak naprawdę gdzieś tyle głowy mieli, że może to być Mesjasz, bo dokonuje cudów, których normalnie Mesjasz mógł tylko dokonywać. Nie? I przychodzi do Pana Jezusa i słuchajcie, i zanim zada jakiekolwiek pytanie, Jezus już mu odpowiada. On mówi tak, my wiemy, że ty od Boga przyszedłeś, więc Jezus na tej bazie, skoro ty mnie uważasz, że jestem człowiekiem od Boga, to ja ci teraz powiem, co ma zrobić, żeby się znaleźć w Królestwie Bożym. I zobaczcie, odpowiadając Jezus rzekł mu, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I to jest taki fragment, który, no tak jak mówię, trochę jest taki niewygodny ten fragment. Znaczy my go traktujemy trochę tak niewygodnie, bo mamy wrażenie, że może inni chrześcijanie mogą nam tutaj coś zarzucać, czy robić, czy nam go tutaj pokazywać, że my nie specjalnie przywiązujemy uwagę do Słowa Bożego, ale tak nie jest, braterstwo. Ten fragment jest pięknym fragmentem i nie ma tutaj niczego takiego, co mogłoby nas sprawiać zakłopotanie. Jezus od razu mu mówi, że musi nastąpić w jego życiu coś, co spowoduje, że będzie nadawał się do Królestwa Bożego, że jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I to jest ciekawa wypowiedź, bo Nikodem jest całkowicie skołowany, słuchajcie, on w ogóle nie wie. Rzekł mu Nikodem, jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? No nie był jakiś tam młodzik, no bo skoro był faryzeuszem, to nie był młodzik. No był już w takim słusznym wieku, na pewno nie jakimś tam już bardzo, no bo myślę, że oni też wtedy ustępowali ze służby, kiedy już stan ciała nie pozwalał na służbę. Ale mówi tak, jak człowiek może się narodzić, gdy jest stary? Czyli jak już, no już dorosłym, jestem dorosłym, dojrzałym człowiekiem, jak mam się narodzić? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej, urodzić się? I on, słuchajcie, no stara się, to jest taki żydowski sposób rozmawiania, podaje absurdalne jakieś pytanie, takie, no bo czy on rozważał to, że naprawdę może wejść do łona matki? No przecież, że nie, no to jest niemożliwe, żeby tam 70-kilowy chłop pomyślał sobie, że się zmieści do łona matki. Ale zadaje pytanie, oczekując wyjaśnienia, bo w ogóle nie ma koncepcji, jak to rozumieć. I mówi, co, mam wejść powtórnie do łona matki, człowiek może wejść i się narodzić. Odpowiadając Jezus, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała ciałem jest, co się narodziło z ducha duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Opis istoty duchowej. Jezus mówi o istocie duchowej, w jaki sposób można stać się istotą duchową. Trzeba się narodzić z wody i z ducha, stajesz się wtedy istotą duchową. Kto się rodzi z ciała jest ciałem, kto się rodzi z ducha jest duchem. jest istotą duchową. Jaki jest ten opis duchowy, duchowej istoty? Wiatr wieje dokąd chce i szumie go słyszysz, ale nie wie skąd przychodzi, dokąd idzie. No rzeczywiście, tylko patrzymy po drzewach, wieje wiatr, ale nie wiemy skąd on tam, może gdzieś na Węgrzech się tam ten pojawił ten podmuch i aż tutaj przyszedł, nie wiemy. I tak samo jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego, jakże to się stać może? I znowu nie rozumie. Jezus mu mówi na ten czas, o którym rozmawiali, że jeżeli chce wejść do Królestwa Bożego, to musi się na nowo narodzić z wody i z ducha i wtedy stanie się istotą duchową. Ale nas interesuje, braterstwo, wejście do Królestwa Bożego. O tym mówimy, bo Jezus w swoim pierwszym zdaniu to powiedział. Myślę, że mowa Jezusa jest uniwersalna, że jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Wejście do Królestwa Bożego wymaga nowego narodzenia się, jakby urodzenia się na nowo. Nie? I nie będziemy wnikać teraz w to, co tutaj Jezus powiedział do niego, że jak wygląda narodzenie się nowej duchowej istoty, ale skupimy się, braterstwo, na tym, że to miało nastąpić z wody i z ducha. Nie? To jest istota tego, bo Jezus w wierszu 5 mówi, że jeśli ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Czyli narodzenie z wody i z ducha powoduje, że człowiek jest tak, jakby się na nowo narodził. Czy to widać w Nowym Testamencie, braterstwo? Czy na przykład znacie fragmenty z listu chociażby Piotra, który mówi, że doskonałym, dojrzałym ludziom, dorosłym można dawać twardy pokarm, a niemowlaczkom trzeba dawać mleczko. Albo że jesteście niemowlętami, powinniście już być dorosłymi, a jesteście ciągle jeszcze niemowlętami. Także ten stan, który istniał w pierwotnym kościele, przez apostołów był rozpoznawany jako taki stan bycia niemowlaczkiem. Że jest człowiek, który poznał Jezusa Chrystusa, zdecydował się żyć z Bogiem, przyjął Ewangelię, został ochrzczony, czyli zrobił następny krok, bo to, co powiedzieliśmy w tym pierwszym etapie, to było usprawiedliwienie, ale robi następny krok. Jest ochrzczony w wodzie. Jest jakby, kto się nie narodzi z wody i z ducha, czyli powstaje. Dlaczego my mówimy, że to jest jakby nowe życie? Dlatego, że sami, braterstwo, kiedy wy byliście chrzczeni, zostaliście przez osobę, która was chciła, zanurzeni w wodzie, także żadna wasza część nie wystawała ponad tą wodę. Byliście jakby pogrzebani. Woda jest elementem ziemi, więc jakbyście zostali pogrzebani, jakbyście umarli po prostu. I kiedy osoba, która was chrzciła, was podnosiła, była symbolem Jezusa Chrystusa, która podnosi was do nowego życia. Do nowego życia. Właśnie tak jakbyście, jakby pojawiła się nowa osoba. Oczywiście dalej byliśmy sobą, bo ja po chrzcie nie czułem jakiejś radykalnej zmiany osobowości. Dalej byliśmy sobą, ale byliśmy już takimi niemowlaczkami, które popełniały jeszcze jakieś tam słabości z poprzedniego życia. Ta śmierć jest bardziej symboliczna, że my tak naprawdę umieramy dla siebie, ciała, świata, a powstajemy, żeby żyć dla Boga w poświęceniu i w oddaniu swojej woli. Ale przecież coś się zmieniło, braterstwo. Zmieniły się nasze pragnienia, żeby Bogu służyć, żeby nie łamać Bożego prawa, żeby nie grzeszyć, żeby być sprawiedliwi, żeby ten nasz charakter się coraz bardziej naprawiał, żebyśmy byli coraz lepsi, prawda? I to jest, na początku jesteśmy takimi niemowlaczkami, które muszą się karmić mleczkiem. No to tak jak małe dziecko, no mamy teraz maluszka, wszystko przy nim trzeba zrobić, nie? No bo tak naprawdę no on bardzo niewiele umie, no umie się upomnieć o swoje. Tak naprawdę jak ktoś mówi, że się czuje jak nowonarodzony, braterstwo, to jest takie moje spostrzeżenie. Jak ktoś mówi, że się czuje jak nowonarodzony, to znaczy, że się tak czuje, że wszystko przy nim trzeba zrobić. Że nawet nie wstanie, nie usiądzie, nie przejdzie paru kroków, bo jest jak nowonarodzony. Kompletnie taki, no, wymaga pełnej obsługi. Takie, jak kobieta jest w ciąży, to jest dziecko w trybie bezobsługowym, a potem już przechodzi w taki tryb obsługowy. Ale życie chrześcijańskie jest przyrównane właśnie do życia takiego człowieka, który stawia pierwsze kroki, który jeszcze nie wie, który się karmi podstawowymi, takimi łatwymi naukami. I myślę, że wtedy, kiedy chrzcimy się w wodzie, Bóg udziela nam także Ducha Świętego, braterstwo. udzielanie Ducha Świętego ma bardzo szerokie spektrum i ten Duch Święty może dokonywać bardzo wielu rzeczy, wielu zmian w człowieku. Ja bym się chciał skupić tylko na tym, że Duch Święty na przykład powoduje, że rzeczy duchowe nie są dla nas głupstwem. Pamiętacie fragment, który mówi, że dla człowieka cielesnego rzeczy duchowe są głupstwem, a dla człowieka duchowego już takie nie są? Bo muszą być rzeczy duchowe, muszą być duchowo rozsądzane. Nie chciałbym w tej chwili tutaj was zasypywać tekstami, tutaj w notatkach gdzieś to mam, ale chciałbym wam pokazać, że w momencie, kiedy my się oddajemy Bogu, już nawet wcześniej dostajemy Ducha Świętego na tyle, że możemy ocenić te rzeczy, że dociera do nas Ewangelia, że nasze oczy się otwierają, że te ciemności ustępują i to już też jest działanie Boga. Bóg działa na nas przez swojego Świętego Ducha. I potem, kiedy my się chrzcimy, otrzymujemy Bożą pomoc do zmiany, że możemy się zmieniać. Bez tego nie ocenialibyśmy wszystkich tych wskazówek jako cennych, jako wyjątkowych, jako jedynych w zasadzie. Pismo Święte, Nowy Testament nie byłby dla nas drogowskazem tak naprawdę. Byśmy powiedzieli tak jak ludzie, którzy są w tym świecie. A to są jakieś tam historie, apostołowie poczynili wiele pomyłek, to jest takie słowo, tam tylko jakaś historia, jakaś kronika tego, co się wydarzyło. Nieprawda, braterstwo. Jest to coś, co pochodzi od samego Boga, jest Jego słowem, jest wskazówką, jest rzeczą najcenniejszą, jaką mamy. I tym się karmimy. Jako niemowlątka wzrastamy stopniowo. Niektórzy z nas są już bardziej dorośli, to takich powinien zbór rozpoznać i wybrać na starszych, jako takich starszych braci, bo wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Starsi w rodzinie zawsze opiekowali się młodszymi przy takich wielodzietnych rodzinach. To pewnie jak mieliście wielodzietne rodziny, to możecie to potwierdzić, bo to jest to, że zawsze starsze rodzeństwo się opiekowało tym młodszym. Tak Bóg zorganizował zbory, że starsi, tacy bardziej rozwinięci bracia, rozwinięci w miłości, też w wiedzy, w rozumieniu Słowa Bożego, w rozumieniu tego, jak ma zbór funkcjonować. Oni mają pomagać słabszym osobom, tym, które jeszcze są młodsze od nich w wierze, jakby, nie? Czyli są jeszcze nie tak rozwinięte jak one, wymagają specjalnej pomocy, specjalnego traktowania. I braterstwo, chciałbym wrócić do tej historii z Nikodemem. Doszliśmy już do tego, że narodzenie z wody i z ducha dotyczy tego, że przy chrzcie wodnym powstajemy do nowego życia. Mamy zupełnie inne cele, inne myślenie. Chcemy być coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa. Chcemy ludziom mówić o Jezusie Chrystusie. Chcemy też pomagać tym ludziom, którzy są wokół nas, którzy są nienawróceni. I później Bóg daje nam swojego Świętego Ducha, przez którego mamy siłę do walki. Jesteśmy uzbrojeni mocą z wysokości. Jak apostołowie mieli czekać na Pana Jezusa, kiedy im się ukazywał po stronie zmartwychwstaniu, Jezus powiedział do nich, że będą uzbrojeni mocą z wysokości. I Duch Święty dokonuje zmiany w człowieku. Bóg przez swoją moc, przez swój wpływ dokonuje zmiany w człowieku. I zobaczcie dalej tą rozmowę z Nikodemem. Odpowiedział Nikodem, jakże to się stać może, że Jezus mu mówi, jak to wygląda. A Jezus mu mówi tak, wiersz 10. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zobaczcie, braterstwo, co tu Jezus do tego Nikodema, który się wykazał odwagą, no może taką trochę, powiedzmy na 50%, no bo przyszedł w nocy, ale przyszedł, rozmawiał z Panem Jezusem, powiedział mu, że go uznaje, że jest Mesjaszem, że no nikt takich znaków cudów nie czynił, więc chodziło mu o Mesjasza, że przyszedł od Boga. I by się wydawało, że rozmowa przebiega tak, że on nic nie rozumie, więc Jezus mu powinien tłumaczyć to. A Jezus zamiast mu to tak wytłumaczyć, żeby on to zrozumiał, to co zrobił? Zrobił mu wyrzut. No zobaczcie. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Jezus mówi tak, no przecież zna Stary Testament, uczycie się na pamięć, znacie to, przecież to, co faryzeusze sobą prezentowali, to nie był taki, wiecie, że coś tam wiedział, że gdzieś tam dzwoni, tylko to byli znawcy, to byli eksperci od Starego Testamentu. Jezus mu mówi, co, jesteś ekspertem i nie wiesz, o czym ja mówię? Kiedy mówię o duchu, to ty nie wiesz, o czym ja mówię? To jest bardzo ciekawy fragment, braterstwo. Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, Co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? Czy Jezus mu tu coś tłumaczy? Nie. Robi jakby zarzut wobec wszystkich faryzeuszów. Mówi, nie przyjmujecie naszego świadectwa. Wy, faryzeusze, eksperci od Starego Testamentu, powinniście wiedzieć, o czym ja teraz mówię. Ty powinieneś wiedzieć, Nikodemie, a nie wiesz. I teraz, kiedy czytałem ten fragment, to sobie zadałem pytanie, braterstwo. A o czym miał wiedzieć Nikodem? Czy gdzieś jest w Starym Testamencie jakieś opisane ducha, działanie Ducha Świętego? Jest, braterstwo. I to jest bardzo ciekawy fragment. Pierwsza Księga Samuela. Przeczytamy sobie rozdział 10. Pierwsza Księga Samuelowa, rozdział 10. O Saulu jest napisane. Kiedy Saul poszedł szukać oślic. Oślice zginęły tak, że gdzieś ich w ogóle nie można było znaleźć. Trzeba było wyprawę zorganizować. Saul wziął tam jeszcze sługi, poszli szukać oślice. To są takie głupkowate stworzenia, braterstwo, wam powiem. My tutaj, jak się zatrzymujemy niedaleko Zamościa, to jest taka zagroda i osiołki są, nie? To lama jest taka czujna, bo tam taki mały zwierzyniec jest. Lama jest czujna, tak się czasami ją uda pogłaskać. Chociaż też trzeba uważać, żeby nie opluła, bo ona ma taki ten sposób, że odstrasza tych, którzy chcą ją głaskać, że może opluć. A osioł to tak stanie przy tym ogrodzeniu, my go tam głaskamy, coś do niego gadamy. W ogóle taki jest, wiecie, wylogowany. Ten osioł tak jakby w ogóle nie nawiązywał żadnego kontaktu. Z konikiem można tam się jakoś tak nawiązać, jakiś tam kontakt. Osioł to jest kompletnie takie zwierzę jakieś. Taki osioł, dokładnie, to jest taki prawdziwy osioł, chyba dlatego tak się potem nazywa takich ludzi, którzy ciężko kapują cokolwiek. I te oślice, słuchajcie, jak poszły, no to wiadomo, że jak zginie jakieś zwierzę, jak mojemu tacie kiedyś jeszcze hodowaliśmy kurki, gdzieś tam mu kurki poszły, no to poszedł jedną uliczkę dalej, drugą uliczkę dalej, trzecią i znalazł te kurki, bo gdzieś tam dziubały i poszły. Te oślice jak poszły, to w ogóle nie szło ich znaleźć, musiał dopiero bardzo daleko tych oślic szukać, w końcu się znalazły. Ale Samuel został przez Boga wysłany do tego, aby namaścić Saula na króla. I Saul, pierwsza księga Samuelowa, 10 rozdział, Saul bierze dzbanek, wylewa na głowę Saula, pocałował go i rzekł, namaścił cię Pan na księcia nad swoim dziedzictwem. Dziś, gdy odejdziesz ode mnie, spotkasz dwóch mężów i tak dalej, którzy ci powiedzą, że znalazły się oślice. Oto twój ojciec zaniechał już sprawy, także już wracaj do domu, bo już ta wyprawa nie ma sensu. I potem mu mówi, co jeszcze się będzie co się dalej wydarzy, gdy ruszy stamtąd dalej, wiersz trzeci, dojdziesz do dębu Tabor, spotkają tam się z tobą trzej mężowie i tak dalej, i tak dalej. A potem wysyła go do Gibei. Następnie dojdziesz do Gibei Bożej, wiersz piąty czytam, gdzie jest załoga filistyńska, gdy tam wejdziesz do miasta, natkniesz się na gromadę proroków schodzących ze wzgórza, a przed nimi będą grający na harfie, bębnie, piszczałce i lutni, oni zaś będą w zachwyceniu. I stąpi na ciebie duch Pana. Widzicie, braterstwo? Jest odniesienie bezpośrednio do ducha Pana, do ducha Bożego. I wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie i przemienisz się w innego człowieka. I ktoś może powiedzieć, o, takie jedno zdanie, to co miał to Nikodem pamiętać. Ale to był, braterstwo, ekspert. Czy on nie pamiętał historii, kiedy Saul został namaszczony na króla, myślicie? Pierwszy król w Izraelu, że oni tej historii nie znali, to my jej możemy nie znać i możemy nie kojarzyć, że co się tam ze Saulem działo, ale to był ich pierwszy król. Kiedy przestali mieć sędziów, zaczęli mieć króla, no więc myślę, że no musiał tą historię znać, ale w ogóle nie wychwycił tego, że jak stępuje na niej, na Saula, jak stąpił Duch Święty, to przemienił go w innego człowieka. A gdy te znaki wystąpią u ciebie, uczyń cokolwiek ci się nadarzy, gdyż Bóg jest z tobą, czyli Bóg jest wtedy z tym człowiekiem, Saulem miał być Bóg. Potem zejdziesz przede mną do Gilgal, a ja stąpię do ciebie, aby złożyć ofiary całopalne, rzeźne i tak dalej. Przez 7 dni będziesz czekał, aż przyjdę do ciebie, potem ci się objawię, co masz czynić. A gdy Saul odwrócił się od Samuela, aby od niego odejść, przemienił Bóg jego serce w inne. I w tym dniu wystąpiły wszystkie te znaki. Przemienił się w innego człowieka i przemienił Bóg jego serce, braterstwo. I to jest rzecz, o której mówił Jezus do Nikodema, że ma się narodzić z ducha, czyli ten duch ma go przemienić, tak jakby się znowu pojawiła nowa istota. My nie mówimy o narodzeniu z ducha, jako o pojawieniu się nowych duchowych istot, tylko mówimy o tym, że tak naprawdę jest coś nowego w naszym życiu, że dlatego jesteśmy nazwani niemowlątkami w Jezusie Chrystusie, bo przecież jakby działanie Ducha Świętego powoduje zmianę naszego serca. To, co powiedziałem, że jednak zmienia się nasze nastawienie, nasze intencje, nasze pragnienia. Duch Święty, kiedy na nas działa po chrzcie braterstwo, wtedy mamy pragnienie upodobniania się do Jezusa Chrystusa, służenia Bogu, uwielbiania Go, modlitwy, społeczności z naszym niebiańskim Ojcem. To wszystko dzieje się dlatego, że działa na nas Boży Duch. Jeszcze jest drugi fragment, braterstwo, też z pierwszej księgi Samuelowej z 19 rozdziału, kiedy Saul poluje na Dawida. Tam oczywiście Saul uchybił, został odrzucony przez Boga. Dawid został namaszczony na króla, a potem oczywiście Saul bardzo chciał, żeby Jonatan został królem, a tutaj się dowiaduje, że Dawid został namaszczony na króla. No więc co trzeba zrobić? Zresztą tam, jak Saul rozmawiał z Jonatanem, to mówi: no jak ty się tak mogłeś zaprzyjaźnić z tym Dawidem? No przecież on będzie królem zamiast ciebie, nie? No trzeba go zabić. To jest człowiek, który zagraża tutaj temu, żeby tutaj nasz ród panował, nie? I wysyła, tam dowiaduje się, że Saul jest, że Dawid jest w osiedlu w Ramie, w osiedlu prorockim. To jest 19 rozdział, wiersz 18. A gdy Dawid uciekł i ocalał, przybył do Samuela, do Ramy, opowiedział, jak z nim postąpił Saul. Potem poszedł z Saulem, zamieszkali w osiedlu prorockim, doniesiono Saulowi. Patrzcie, donosiciele byli zawsze, nie? Gdzieś tam Dawid zamieszkał, gdzieś tam coś, i już się znalazł jakiś ktoś, kto chciał mieć łaskę króla. Poszedł i powiedział: a Dawid tam królu, Saulu siedzi tam w tym osiedlu prorockim. I doniesiono Saulowi: oto Dawid przebywa w osiedlu prorockim w Ramie. Wysłał więc Saul oprawców, aby pojmali Dawida. A gdy oni ujrzeli poczet proroków będących w zachwyceniu na ich czele, a na ich czele Samuela, na oprawców Saula stąpił Duch Boży i oni również padli zachwycenie. Oprawcy, którzy poszli, co zrobić, braterstwo? Zabić Dawida. Tam oni mieli rozkaz, tak jak żołnierz, nie? Żołnierz dostaje rozkaz, to się nie zastanawia, czy ma tak zrobić, tak czy inaczej. Idą go zabić, idą w intencji zabicia człowieka. Wstępuje na nich duch, prorokują. Donieśli o tym Saulowi, wysłał więc innych oprawców, lecz oni także wpadli w zachwycenie. To też Saul wysłał ponownie trzecich już oprawców, ale i oni wpadli w zachwycenie. Wreszcie on sam, jaki mądry, nie? Mówi: co? Tamci wpadli w zachwycenie, ja na pewno nie wpadnę w zachwycenie. Przecież ja twardo chodzę po ziemi tutaj, nie? To jacyś nieudacznicy poszli tam, nie? To przecież żołnierze zawodowi, nie? Ale Saul myślał, że on jak pójdzie, to tam... Wreszcie on sam udał się do Ramy, a przyszedłszy do wielkiej studni, która jest przy Sek, spytał: gdzie jest Samuel i Dawid? Odpowiedziano mu: w osiedlu prorockim w Ramie. Udał się wtedy do osiedla prorockiego w Ramie, lecz i nim owładnął Duch Boży i wpadł w zachwycenie. I był w tym zachwyceniu, aż doszedł do osiedla prorockiego w Ramie. Tam także i on rzucił siebie swoje szaty i był w zachwyceniu przed Samuelem, a patrzy na ziemię, leżał nagi przez cały ten dzień i przez całą noc. Do tego mówi się, czy i Saul między prorokami? Słuchajcie, no, poszedł, zabił Dawida? Nie, wpadł w zachwycenie, rozebrał się, pewnie był w tej przepasce takiej, jak oni tam zawsze byli, tylko pewnie szaty zdjął z siebie, leżał cały dzień i całą noc, król, słuchajcie, sprowadzony do parteru, leżał gdzieś tam sobie na ziemi, cały dzień i całą noc, nie tylko, że nie pojmał i nie zabił Dawida, to jeszcze popadł w zachwycenie prorockie. Bóg, Duch Boży, Duch Święty tak go dotknął, braterstwo, że zachowywał się w ogóle nie tak, jakby chciał. On tam poszedł zabić, a został, wstąpił na niego Duch Święty i zachowywał się w sposób zupełnie dziwny dla nas, nie? Ale to są i myślicie tak, braterstwo, że Nikodem nie znał tej historii? Też kiedy już Dawid jest namaszczony na króla, a Saul na niego poluje, to on nie znał tej historii? Przecież to jest, ja myślę, że z sprawy królów to jest tak jak trochę jak naszym, też wiemy o tych naszych królach, chociaż może też tak nie bardzo, bo się już pozapominało ze szkoły, ale przecież wiedzieliśmy, ale oni, to jest naród, który jest dumny ze swojej przeszłości przecież, nie? To nie są ludzie, którzy mówią sobie: no tak, tam jakiś król stracił Polskę, tu gdzieś tam nas napadli, tu znowu tam się jakoś tam pokłócili, bo my tacy jesteśmy, nie? Że tak się nie potrafimy razem trzymać. Byliśmy na tych Węgrzech, braterstwo, i tam ten nasz zięć, To jest dumny z tego, że jest Węgrem, że Budapeszt jest taki piękny, że Węgry mają swoje podejście do różnych tych spraw, że oni się nie zgadzają tu z Unią Europejską, z tą jakimś tutaj takim tym praniem mózgu, które tu przychodzi. My coś tam mówimy, że ktoś tam źle wygląda. Nie, dobrze wygląda, bardzo dobrze. Nie? Byliśmy tam coś zjeść, taki kelner przyszedł, wiecie, takie karczycho, takie tatuaże, takim t-shircie, takich ludzi w więzieniu widzę. Tam, i tak właśnie mówię do niego, mówię, ten kelner to wygląda, jak mówię, wypuszczony z więzienia. A czemu? A ja mówię, no taki, mówię, wygląda jak taki więzień, jak taki przestępca. Nie, nie, dobrze wygląda, mówi, nie? I jest dumny z tego, że jest Węgrem, że ma taki naród, że mają taką przeszłość. Nie wiem, czy wiecie, że w ogóle Rumunię uważają za część Węgier i część Słowacji uważają za część Węgier i nie mówią na przykład Bratysława, czy tam jakieś inne, tylko mają swoje węgierskie nazwy, bo to kiedyś była część Węgier, więc oni to dalej traktują jak jakiś taki, wiecie, jak jakąś kolonię węgierską. Ale to nas też uczy tego, jak my bardzo jesteśmy tacy pokręceni, bo powinniśmy w zasadzie cieszyć się, że jesteśmy Polakami. Kiedy się wjeżdża do Polski za granicę, człowiek się czuje, że jest u siebie, nie? A wcale nie jesteśmy dumni z tego, że mamy kraj, że mamy rząd, że jakoś nam się tutaj żyje w miarę, nie? A oni jednak tak. I myślę, że Żydzi tak samo, oni pamiętali o swojej historii, a ci, którzy byli nauczeni w piśmie, to tym bardziej braterstwo pamiętali i się szczycili tym. I on musiał pamiętać tą historię i wiedzieć o niej, bo był przecież nauczonym. To był człowiek, który znał pisma. A Jezus mówi, jesteś nauczycielem w Izraelu i tego nie wiesz, kiedy ja ci mówię o Duchu Świętym. I dlatego braterstwo, ten temat i ten trzeci rozdział Ewangelii Jana, o którym wam powiedziałem, że może wydawać się taki, może niezbyt wygodny, jest fragmentem, który uczy nas tego, że Duch Święty, kiedy my stworzymy warunki w naszym umyśle, żeby Bóg nam mógł dać Ducha Świętego, żeby nas mógł wypełnić swoim wpływem, swoją świętością, swoją mocą, to Duch Święty będzie nas przemieniał w innego człowieka, będzie przemieniał nasze serce. Tak jak Saula, przemieni cię Bóg w innego człowieka i przemienił Bóg jego serce. I tak samo będzie przemieniał nasze serca. I to jest ten drugi etap, braterstwo. Wtedy, kiedy my się poświęcamy Bogu, kiedy Bóg chce dać nam Ducha Świętego, Ducha Świętości, Ducha Siły, takiego zasilenia, miłości wzajemnej, zrozumienia Słowa Bożego, które już nie jest dla nas jakieś dziwne, niezrozumiałe, czy może uważamy, że to w ogóle nic tu nie ma w tym, tylko doceniamy to jako Słowo Boże, jako coś cennego, jako coś pochodzące z ust Bożych, to wtedy, kiedy, ja powiedziałem, że kiedy stworzymy warunki w naszych umysłach i w naszych sercach, a te warunki stwarza się wtedy, kiedy się wyrzuca niepotrzebne rzeczy, bo kiedy nasz umysł będzie wypełniony rzeczami tego świata, będziemy myśleć, i tylko nasze życie będzie się kręcić wokół tych rzeczy tego świata, wokół tego, co będziemy jeść, co będziemy pić, co się będziemy ubierać i tego pieczołowania o żywot, jak Pismo Święte mówi, to wtedy tam już nie ma miejsca na to, żeby Bóg mógł nam dać święte pragnienia, święte uczucia, żeby nas mógł przemieniać, żeby nam dawać takie pragnienie upodabniania się do Jezusa. Nie będzie już miejsca na to braterstwo i dlatego jest takie ważne, żebyśmy odcinali sobie rzeczy takie, które są niepotrzebne, które powodują, że nie napełniamy się tym duchem, że nie jesteśmy ludźmi takimi uduchowionymi, tylko tak, no, to nasze życie tak wygląda, że odrywamy się troszeczkę do tych świętych spraw, a potem te nasze umysły z powrotem wracają do takiego stanu. A jednak to, co czytamy w Piśmie Świętym, to jest list apostoła Pawła do Rzymian, 8 rozdział, wiersz 29, to wam muszę braterstwo przeczytać ten fragment, bo on jest bezpośrednio już mówi o tym, jakie pragnienia mają się w nas pojawić. Jeżeli się nie pojawiają, to musimy zadać sobie pytanie, dlaczego ja nie czuję takiego napełnienia duchem, dlaczego nie czuję się taki wznioślony, taki pełny świętości, czy pragnienia świętości. Wiersz Rzymian 8:29, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. Jesteśmy przeznaczeni, jesteśmy powołani, Bóg nas wybrał z tego świata, braterstwo, żebyśmy się stali podobni do obrazu Syna Jego. A On, żeby był pierworodnym wśród wielu braci. Czyli mamy mieć takiego brata, który jest pierworodny. W rodzinie pierworodny był w zasadzie zastępcą ojca. Jak coś pierworodny powiedział, to jakby ojciec powiedział. Nie? I my tak mamy traktować Jezusa Chrystusa. To ma być nasz brat. To jest, patrząc na Jezusa Chrystusa, mamy się do Niego upodabniać, ale mamy Go traktować z takim szacunkiem, jak rodzeństwo traktowało pierworodnego w Izraelu. I braterstwo. I to jesteśmy też tutaj napisane, że jesteśmy do tego powołani, aby się upodabniać do Jezusa Chrystusa. I teraz, kiedy mamy już tą teorię, braterstwo, to chciałbym was zapytać, czy wy tak czujecie, że z roku na rok coraz bardziej upodabniacie się do Jezusa Chrystusa? A wiecie, dlaczego was pytam? Bo ja tak nie czuję. Gdzieś po prostu człowiek, na samym początku wydawało mi się, że pewne rzeczy człowiek poodrzucał, takie, które były grzeszne, które były złe. I jakoś to życie sobie człowiek unormował. Wiedziałem, że muszę, tak, zresztą już byłem wychowywany tak przez rodziców, no ale nikt z rodziców nie może wychować chrześcijanina, bo to, bycie chrześcijaninem to jest decyzja. Ta decyzja o chrzcie, jak nie zapada, to rodzic nie ma na to wpływu. No można zmusić dziecko, ale czy to wtedy jest przed Bogiem, czy Bóg takie coś ocenia, czy to jest wynik tego, że Bóg dotyka serca tego człowieka, tylko czy to jest efekt takiego wypychania kogoś, zrób to, no i to dziecko, to się w ogóle nie liczy, bo to jest przecież nierealne i to się nie dzieje naprawdę, to jest tylko spełnianie życzeń tam rodziców przez dzieci. Ale braterstwo wtedy, kiedy taka decyzja zapada z serca, kiedy rzeczywiście podejmujemy taką decyzję, to czujemy, co jest źle, co jest dobrze. Mamy taką, o tej pierwszej miłości nieraz mówimy, czujemy taką naprawdę miłość, taki zapał do Boga, a potem gdzieś to opada i się wydaje, że już się taki ten nasz rozwój duchowy jakby zwolnił, spowolnił, że może coś się zmienia, ale tak za bardzo się nie zmienia, za dużo. Żyjemy w takim tym czasie, kiedy mówimy, no, że ta pierwsza miłość to jest naturalne, że to wygasa. I oczywiście, że to jest naturalne, że wygasa, ale czy tak powinno być w braterstwie? I chciałbym tutaj w dzisiejszym temacie powiedzieć wam o takiej rzeczy, że my tak naprawdę, kiedy oddaliśmy się Bogu, kiedy poświęciliśmy się Bogu, stwierdziliśmy, że to Bóg dalej musi dokonywać już tego dzieła, żeby nas doprowadzić do tego, żebyśmy się stali na obraz Jezusa Chrystusa, żebyśmy się stali doskonałymi ludźmi. Bo tak naprawdę każdy z nas ma świadomość, że musimy tak rozwinąć swoje charaktery, że kiedy umrzemy i otrzymamy i zostaniemy wzbudzeni, otrzymamy ciało, które nie będzie miało jakichś wad, wiecie, że będziemy jakieś tam skrzywieni. Na przykład są ludzie, którzy się boją latać samolotem. Ludzie wierzący, tacy, którzy mają zaufanie w Bogu, a się boją latać samolotami, to nie wynika z tego, że nie mają zaufania do Boga albo że tak się trzęsą o to swoje życie, bo sami mówią, że nie, że są nawet gotowi być prześladowani i umrzeć dla Jezusa Chrystusa, ale się boją latać samolotem i to jest coś, co wynika z budowy ich mózgu, prawdopodobnie gdzieś tam jakiś defekt odziedziczony po przodkach i nasze ciała mają takie defekty, że z pewnymi rzeczami będziemy walczyć do końca życia i sobie z nimi nie poradzimy, to mogą być jakieś drobne rzeczy, nie mogą być jakieś poważne grzechy, ale wtedy, kiedy otrzymamy, Bóg nam da nowe ciało, to w tych defektów nie będzie i my będziemy rzeczywiście doskonałymi ludźmi wtedy, braterstwo. Więc jeżeli mamy doprowadzić swój stan charakteru do takiego stanu, że oprócz defektów, które wynikają z budowy fizycznej naszego organizmu, jesteśmy już w zasadzie przygotowani do tego, żeby się znaleźć w Bożym Królestwie jako doskonali ludzie, to musimy mieć takie poczucie, że rzeczywiście w takim kierunku idzie nasze życie. Ja zadawałem sobie takie pytanie, czy tak rzeczywiście się dzieje i nie wiedziałem. I nie wiem. Ja nie potrafię na dzień dzisiejszy powiedzieć, czy Bóg mnie prowadzi w tą stronę, czy nie. Mam taką nadzieję, że mnie prowadzi w tą stronę. I każdy z was pewnie ma taką nadzieję, braterstwo. Ale pytanie, czy jesteście tego pewni? I jeżeli nie jesteście pewni, to się nie martwcie tym. Dlaczego? Ponieważ my w ogóle nie wiemy, braterstwo, jak z człowieka niedoskonałego zrobić doskonałego. My nie wiemy, bo my nie mamy pojęcia o doskonałości. My się nigdy z doskonałością nie zetknęliśmy z wyjątkiem opisu Jezusa Chrystusa jako doskonałego człowieka. No może też Adam w raju, no ale to krótko i zaraz była klęska, nie? Bo był grzech. Ale w zasadzie oprócz wzoru Jezusa Chrystusa to my nie wiemy. Wiemy tylko, braterstwo, to, że Jezus był doskonałym człowiekiem i że wystarczyłoby, żeby umarł. a on jeszcze cierpiał. No to tłumaczymy sobie, że cierpienie było potrzebne do tego, żeby być współczującym arcykapłanem, żeby mógł rozumieć nasze walki wewnętrzne, to co my przeżywamy, nasze cierpienia, choroby, te wszystkie rzeczy takie, które nas w życiu dotykają. I mówimy, no tak, może być współczującym i może przychodzić z pomocą arcykapłan, to co w liście do Hebrajczyków czytamy. Ale czy tak naprawdę, braterstwo, zastanawialiście się kiedyś, że jedyny doskonały człowiek, który tutaj żył na ziemi, miał tak naprawdę bardzo ciężkie życie? Jezus, tak jak się widzi takie rysunki Jezusa, to jak sobie idzie z apostołami przez zboża albo gdzieś siedzi sobie przy studni, kojarzycie, takie sielskie rysunki to są, nie? A tymczasem Jezus, jak przyszedł do studni, to już był skonany, że już po prostu usiadł, już nawet nie poszedł tam kupować nic do jedzenia, tylko apostołów poprosił, żeby poszli coś kupić, a on już przy tej studni siedział, bo już był bardzo zmęczony. Oprócz tego, że cały czas chodzili w upale i w trudzie, to cały czas był obserwowany, braterstwo. Cały czas na niego tylko dbali, żeby go na czymś przyłapać. Przychodzili mu, zadawali mu jakieś takie pytania podchwytliwe. A płacić podatek cesarzowi, czy a nauczycielu, a tu, tamten, a ten. I cały czas był pod obszarem, miał świadomość, że jak tylko jedno zdanie by źle powiedział, to już od razu ma straż rzymską na głowie i już i będzie skazany jako buntownik, jako podżegający przeciwko okupacji rzymskiej, w której oni wtedy byli. Miał świadomość, że gdyby chociaż jednemu przykazaniu uchybił, jakby jeden najmniejszy grzech uczynił, to już by było pozbawienie ludzkości, braterstwo. To była presja, niesamowita presja psychiczna. To był ogromny wysiłek, dlatego Jezus zasypiał. Wsiedli na łódkę, trochę pokołysało i zasnął, bo był po prostu wyczerpany skrajnie. Nie? Cały czas ta presja psychiczna, że jesteś pod obstrzałem, że nawet gdzieś wychodził, nie wchodził do dużych miast, bo wiedział, że jak tam się pojawi, to będzie miał problemy. Jego droga była naprawdę ciężka, braterstwo. I teraz odnieśmy to do naszego życia. Kiedy się Bogu poświęciliśmy i podcinaliśmy złe i grzeszne rzeczy, w których żeśmy żyli, które były naszą codziennością, one mogą się pojawiać jako epizody, jako wypadki przy pracy, ale nie mogą być sposobem naszego życia, to mieliśmy takie poczucie, że wreszcie uporządkowaliśmy swoje życie. I że w zasadzie tak jak jest, to jest idealnie i już by się nic więcej nie musiało dziać, braterstwo. Ale się dzieją rzeczy. To, co powiedziałem wam na początku. Dzieją się takie rzeczy, że człowiek zadaje sobie pytanie, czy ja może Bożą łaskę straciłem? I potem się zastanawiamy, a za co Bóg by miał mnie karać? A tam kiedyś coś zrobiłem? No tak, zrobiłem, nie zrobiłem. Jeżeli musimy sobie przypominać, a sumienie nam niczego od razu nie wyrzuca, że coś tam źle robimy, czy żyjemy w jakimś tam stanie, który się Bogu nie podoba, to nie jest powód, braterstwo. Jeżeli musimy zacząć wymyślać sobie, za co też Bóg może nam zsyła jakieś nieszczęścia, czy jakieś ciężkie rzeczy w naszym życiu, to nie jest powód. Braterstwo, ten temat powiedziałem dlatego i ten list, tą Ewangelię Jana, trzeci rozdział omawiałem dlatego, żebyście zobaczyli, że Bóg ma za zadanie przemienić nas w doskonałych ludzi, a my nie wiemy, jak się robi ze zwykłego człowieka, jak się robi doskonałego człowieka. Nie mamy o tym pojęcia w ogóle. Dlatego nas zaskakują rzeczy, które nam się w życiu przytrafiają. Uporaliśmy się z czymś i mówimy sobie tak, chwała Panu, jakie mam dobre życie teraz, oderwałem się od złych rzeczy. Jak ktoś był w jakichś nałogach, to mówi, no dzięki Bogu, zerwałem z tymi nałogami, teraz się dobrze czuję, jestem zdrowszy i tak dalej. Różne rzeczy. I nagle się coś przytrafia, braterstwo. Jakieś nieszczęście, jakaś choroba, jakaś tragedia, jakaś śmierć. Nie ludzi, o których byśmy nie pomyśleli. I nagle zaczynamy tracić grunt pod nogami i mówimy sobie tak, to nam Bóg błogosławi w końcu, czy nam nie błogosławi? No mamy Boże błogosławieństwo, znaleźliśmy Boga, podcinaliśmy grzeszne rzeczy, staramy się postępować dobrze. Co się dzieje w naszym życiu? Tak jak powiedziałem, ten temat wynika też trochę z tych naszych ostatnich przemyśleń. Niecały rok temu zmarła moja mama. Przedziwny sposób, tam z tygodnia na tydzień umierała, po prostu tak naprawdę to tu umarła w niecałe 2 miesiące jeszcze od stanu, kiedy normalnie chodziła, rozmawiała z nami do stanu, w którym już traciła przytomność, nawet wtedy, kiedy głowę podnosiła do góry. Miała raka mózgu, raka gardła z przerzutami do mózgu. I to było też takie niesamowite, bo wszystko bardzo dobrze, całe leczenie przebiegło bardzo dobrze, ale stwierdzono przerzuty do mózgu i w ciągu tam niecałych 2 miesięcy umarła. Teraz mamy znowu, mieliśmy pogrzeb w rodzinie naszej córki, jej męża. I różne takie sytuacje się przytrafiają, braterstwo, i człowiek się zastanawia, co jest nie tak. I trudno coś w ogóle wymyślić, dlaczego jest coś nie tak. I to nie jest, braterstwo, tak, że coś jest nie tak. My po prostu musimy przeżyć pewne rzeczy. Pewne rzeczy muszą nas dotknąć. Pewne rzeczy muszą być naszym udziałem, muszą wejść w nasze życie. One muszą wejść i nas zmielić, i nas muszą zmieniać, te rzeczy, braterstwo. To jest tak, czytałem taką piękną chrześcijańską książkę tego C.S. Lewisa, który napisał Kroniki z Narni, jeżeli kojarzycie. Książka ma tytuł Chrześcijaństwo po prostu, gdzie ten człowiek był ateistą, profesorem filozofii, nawrócił się i w taki przystępny sposób mówi o chrześcijaństwie. I on mówi tak, że nasza sytuacja przed nawróceniem przypomina sytuację takiego domu, który ma dziurawy dach, któremu zamakają fundamenty, gdzie są okna przegniłe i hula wiatr w tym domu. I wtedy, kiedy my poznajemy Boga, widzimy, że ten dom wymaga naprawy, że my musimy zmienić swoje życie. To jest dokładnie to, co czytaliśmy o tej zmianie myślenia. I kiedy już ten dach jest załatany, już jest fundament odizolowany, już te okna są wymienione, to myślimy sobie, że to już jest tak, jak miało być, i nie oczekujemy czegoś, żeby się jeszcze tutaj w naszym życiu coś specjalnego musiało wydarzyć, bo już mamy taki stan, który nas zadowala. Nie jest tak, braterstwo? Jest tak, nie? A potem się zaczynają dziać rzeczy. Dzieją się, pojawiają się takie czy inne choroby, uciążliwości, doświadczenia, jakieś straszne, tragiczne rzeczy, smutne takie, które nas jakoś niepokoją. Potem się zastanawiamy, to Bóg działa w naszym życiu, czy nie działa? Po co w ogóle to wszystko dzieje? Tak jakbyśmy chcieli powiedzieć, no ten dom już nic nie wymaga, żadnych napraw, już tu nic nie trzeba poprawiać, bo ten dom już jest w sam raz. Nie przecieka, jest ciepło, wiatr nie hula. A tymczasem, braterstwo, to nie ma być taki domek. Tylko Bóg chce zrobić pałac z niego. Idąc tym przykładem, ta nasza osobowość ma się zmienić aż do doskonałości. Nie mamy pozostać w takim stanie, jakim jesteśmy. Te zmiany są konieczne, żeby z tego domku powstał pałac. Coś trzeba zburzyć, jakieś ściany trzeba domurować. Z jednej strony jakieś skrzydło, może te pałace, jak tam nieraz oglądamy, to mają takie skrzydła, że jedno skrzydło było dla pana, jedno dla pani, co tam mieszkali. Tak, wielkie państwo kiedyś tak mieszkało. No to trzeba dobudować jedno skrzydło, drugie skrzydło, może trzeba nadbudować piętra. I się okazuje, że tu jest jeszcze dużo pracy. Nasi gospodarze mieli ostatnio remont, to wiedzą, jak to wygląda, jak trzeba pruć pewne rzeczy, i które by się wydawały, że są dobre, ale nie są tak, jak mają być, bo mają być inne, mają być nowe, mają być lepsze. I każdy z was, kto przeprowadzał remont, to wie, że trzeba pewne rzeczy zniszczyć, żeby powstało coś lepszego i coś nowego. I tak, braterstwo, jest w naszym życiu. Te rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, one są dla nas niezrozumiałe, bo my nie wiemy, nie mamy żadnych doświadczeń, co trzeba robić z człowiekiem, żeby z niego w końcowym efekcie otrzymać doskonałego człowieka. Nie wiemy tego i dlatego nas to zaskakuje. I się dziwimy, i się nieraz się zniechęcamy, braterstwo. Ten człowiek w tej książce, ten C.S. Lewis, powiedział tak, postawa nasza, kiedy oddaliśmy się Bogu, jest taka, że jak takiego uczciwego podatnika podatków. To jest rzadkość w Polsce, ale załóżmy, że jest taki ktoś, kto płaci uczciwie podatki. Czyli tak, państwo wymaga płacenia podatku, to on płaci te podatki i oczekuje, że jeszcze mu zostanie tyle pieniędzy, żeby było na użycie. Ale się okazuje, że Boże prawo mówi, żebyśmy wszystko oddali. To tak jakby urząd skarbowy wymagał zapłacenia podatku z całego naszego wynagrodzenia, braterstwo. I my mówimy tak, no to zapłacimy 20%, a oni mówią jeszcze, nie? I to nasze sumienie nam mówi, jeszcze to możesz zrobić przecież, nie? Jeszcze to dobrego można zrobić. Tu może z tym porozmawiasz o Bogu, może przeznać ten czas na poczytanie Słowa Bożego, może przeznać ten czas na modlitwę. Cały czas nam to nasze sumienie mówi, że jakiś czas powinniśmy Bogu poświęcić. No to dobrze, no to jeszcze tutaj na modlitwę. A na czytanie Bożego, no to do na czytanie. A na społeczność braterską, dobra. A na pomoc braciom, tam ktoś pomaga, wymaga odwiedzenia, no to I nagle się okazuje, braterstwo, że tak naprawdę w zasadzie nic nam nie zostaje. I to jest ten dramat, który my mamy, który my gdzieś tam czujemy, bo jak długo nie oddamy wszystkiego Bogu, tylko będziemy Mu wydzielać nasz czas, nasze pieniądze i to wszystko, co my mamy, to będziemy czuli, że coś jest nie tak. A tak naprawdę ten przykład z tym uczciwym płatnikiem podatków w ogóle nie powinien mieć miejsca, bo my przy chrzcie oddajemy Bogu wszystko, w związku z tym oddajemy też Bogu nasze życie i decyzję do tego, co ma w naszym życiu, co się ma wydarzyć w naszym życiu. I dlatego, kochani braterstwo, tak wiele rzeczy nas zaskakuje. Często może jesteśmy przygnębieni, przytłoczeni, zadajemy sobie pytania, żyjemy w niepewności, że może nie mamy Bożej łaski, może Bóg nas nie kocha, może zrobiliśmy coś, co się Bogu nie spodobało, może w ogóle nas nie powołał, tylko to był jakiś poryw chwili, bo spotkaliśmy jakichś ludzi, bo żeśmy się może nakręcili i żeśmy się tam bardzo rozemocjonowali, a tak naprawdę nic w tym nie było. I takie pytania człowiek sobie zadaje. I ja myślę, kochani braterstwo, że taka postawa, ona potrafi być bardzo ciężka. Wielu ludzi się na przykład zniechęca i odchodzi od Boga wtedy. Kiedy się zaczynają dziać jakieś ciężkie doświadczenia w życiu człowieka, to nie odchodzą od Boga, bo mówią sobie, no ja myślałem, to jest tak jak z tym domkiem, że jak już ten domek jest wyremontowany, że już będzie koniec, a tu znowu coś, i jeszcze następna rzecz, ile tych rzeczy można znieść, nie? I się zniechęcają, odchodzą od Boga, a tymczasem okazuje się, że oddając Bogu wszystko, może nawet nie mieliśmy takiej świadomości, braterstwo, oddaliśmy Mu również prawo decydowania, co się ma wydarzyć w naszym życiu. Kochani braterstwo, muszę przyznać, że jest to dość luźne omówienie tutaj tego trzeciego rozdziału Ewangelii Jana, ale myślę, że to odniesienie do Starego Testamentu, kiedy Bóg zmieniał, kiedy zmienił Saula, kiedy zmienił tych oprawców, kiedy znowu zstąpił jego duch, Boży Duch na Saula, to wszystko pokazuje nam, że działanie Ducha Świętego może być przez nas niezrozumiałe, ale jest obecne w naszym życiu i Bóg przez swój wpływ działa. Podejmuje decyzję, co się ma wydarzyć. I dlatego, braterstwo, często jest tak, że coś nas przykrego spotyka. My się modlimy do Pana, Panie, prosimy Cię, żeby tego nie było, a to jest i nie ustępuje. I dalej siedzimy w tym i potem się zniechęcamy. Mówimy, te modlitwy chyba nie mają specjalnego znaczenia, czy się modlę, czy się nie modlę i tak się to układa, tak jak się układa. A tymczasem, braterstwo, jest tak, że my oddaliśmy swoją wolę Bogu i mówimy, niech się Twoja wola dzieje. Ale potem, jak się dzieje ta wola Boża, no to nam nie za bardzo pasuje. To jednak byśmy woleli, żeby się nasza wola działa i się zniechęcamy do modlitw. I to też nas nie zniechęca, braterstwo, bo jednak mimo wszystko, ponad naszymi modlitwami jest nasza decyzja o poświęceniu, kiedy oddaliśmy naszą wolę Bogu, a wolę Bożą przyjęliśmy jako swoją własną. Tym chciałbym, kochani, zakończyć ten dzisiejszy temat. Chciałbym was zachęcić do tego, żebyście jak najwięcej w swoich umysłach robili miejsca na to, żeby Bóg mógł wlewać w was swojego Świętego Ducha. To nie jest tylko duch mocy do tego, żeby pokonywać jakieś słabości. To jest też duch radości. Jest mowa w Piśmie Świętym o radości w Duchu Świętym. To jest duch miłości do swoich rodzin, do braci i sióstr w swoich zborach. Mogą być niektórzy ludzie bardzo ciężcy do pokochania czy do tolerowania, ale Bóg ich umieścił w tym zborze, oni tam mają być i trzeba ich pokochać, trzeba mieć wobec nich dobrą wolę. To jest duch optymizmu, to jest też duch takiego trwania w ciężkich doświadczeniach i w ciężkich warunkach, bo Bóg daje wtedy wytrwałość. Im bardziej będziecie swoje umysły skierowywać na święte rzeczy, tym więcej Ducha Świętego Bóg będzie mógł was wlać w wasze serce, wasz umysł i będziecie szczęśliwsi. Pomimo tego, że będą się działy rzeczy przykre, smutne i tragiczne może, to będziecie mieli poczucie Bożej bliskości i będziecie mieli takie poczucie szczęścia i takiej pewności, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Bo tak naprawdę, braterstwo, idzie wszystko w dobrym kierunku. Jesteśmy w Bożych rękach. I Bóg zawarł z nami przymierze, że nas doprowadzi do doskonałości. I On to uczyni, braterstwo. Tylko nam się ta droga do tego może nam się nie podobać, albo możemy być zdziwieni na tej drodze pewnymi rzeczami, ale muszę wam powiedzieć, że nas doprowadzi. Zgadzamy się z tym, kochani? Tak. Chcemy być doskonali? Chcemy. Tego wam życzę z całego serca. Dziękuję, bracia.